Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej niż zwykle, bo mamy dzień otwarty w Polskim Radiu Białystok i gości. Zaprosiliśmy naszych słuchaczy, którzy mogą przyglądać się, jak pracujemy, prowadzimy programy, nagrywamy i tak dalej, i tak dalej. Sami też mogą spróbować swoich sił przed mikrofonem albo poćwiczyć. A my dzisiaj będziemy rozmawiać o prokrastynacji. No może nie wszyscy zetknęli się z tym pojęciem, ale z samym zjawiskiem na pewno nie ma co do tego wątpliwości. Cóż to jest? Odwlekanie w czasie czynności, które uznajemy za nieprzyjemne. Czasem to są rzeczy takie banalne, jak sprzątanie czy zakupy, no a czasami poważniejsze sprawy, na przykład unikanie podejmowania decyzji albo niechęć do konfrontowania się z jakąś trudną sytuacją i wtedy problem może się okazać większy. Skąd się to u nas bierze? Jakie są lub mogą być tego skutki? No i wreszcie, jak z tą prokrastynacją walczyć? O to spytamy dziś naszych gości, a w studiu psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska.
Dzień dobry.
I pedagog Jarosław Jatel.
Dzień dobry.
Witam Państwa. Zapraszam na spotkanie poświęcone prokrastynacji.
Akademia Życia.
Niektórzy sobie pomyślą, bo tak prokrastynacja brzmi tak elegancko, może intrygująco, ale to nie jest żadna fanaberia czy wymysł. Niektórzy naukowcy nawet mówią, że można tę prokrastynację potraktować jak chorobę. I z ostatnich badań wynika, że może ona dotykać nawet około 1/4 społeczeństwa. Powiedzmy zatem na początek, jak to się przejawia w takim codziennym życiu i jak odróżnić prokrastynację od zwykłego lenistwa?
No, jeżeli chodzi o prokrastynację, to wydaje mi się, że 1/4 rzeczywiście. No, mówi się o tym, że to jest choroba cywilizacyjna, że coraz większy pęd powoduje coraz większy stres i coraz większą takie nasze zmuszenie do wybierania między pracą, między tym, co się dzieje w domu, co mogę zrobić, co mogę odłożyć, co jest ważniejsze w danym momencie. Więc ta choroba cywilizacyjna, tak jak pani powiedziała, no to jest kwestia takiego przemyślenia swojego życia. No kiedyś to odkładanie to rzeczywiście mogło wynikać z jakiegoś temperamentu, nie wiem, może sangwinicy mogli, albo jacyś ludzie z ADHD mogli gdzieś tam mieć to tylko i wyłącznie w swoim, jak i w specyfice swojego zachowania. Natomiast teraz coraz więcej osób to ma, no właśnie, chociażby ze względu na stres, ze względu
czyli
na to, rozumiem, że trzeba wybierać.
Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że my odkładamy, tylko się nie wyrabiamy. Życie nas tak przytłacza, że my po prostu się nie wyrabiamy. Tak pani psycholog jest?
Może tak być, że odkładamy dlatego, że się nie wyrabiamy. To jest jedna jakby przyczyna, ale może być też tak, że po prostu z powodu wygórowanych kiedyś dawno, dawno temu wymagań naszych rodziców, albo niskiej samooceny, albo przekonania, że to jest za trudne, prawda? Co wiąże się z poczuciem wartości, samooceną, też odkładamy różne czynności i wreszcie mówi się, że jest to choroba studentów. Pozdrawiamy wszystkich studentów, bo zaczęli właśnie rok akademicki. I rzeczywiście trochę to przypomina to, co się dzieje, kiedy student ma się uczyć, kiedy przygotowuje się do egzaminów. Na pewno wszyscy znamy to z swojej przyszłości, że wtedy zajmujemy się wieloma różnymi sprawami i to odróżnia taki stan od lenistwa, bo jeżeli mamy do czynienia z osobą, o której mówimy brzydko leniwa, a można powiedzieć, że umiejąca odpoczywać, to ona się tym stanem cieszy. Natomiast
umiejąca odpoczywać brzmi naprawdę dobrze.
Zdecydowanie.
Taki eufemizm na lenia.
A w gruncie rzeczy to rzeczywiście jest cecha taka, którą moglibyśmy trochę w sobie pielęgnować, żeby potrafić odpoczywać, bo dzisiaj też nie potrafimy odpoczywać, więc myślę, że takie przedefiniowanie też pozwala no jakoś cieszyć się tym, że nic nie robimy. Przy zjawisku prokrastynacji jest zdecydowanie inaczej, to znaczy osoba cierpi, osoba przeżywa napięcie, przeżywa stres, poczucie winy, lęk, że nie podała, czyli no mówiąc najprościej, bardzo, bardzo cierpi, a mimo to nie potrafi zorganizować się i zabrać do pracy.
Czyli to odróżnia to od lenistwa. Czyli leń nie ma wyrzutów sumienia, po prostu mu się nie chce i koniec. Nie zawracajcie mi głowy, nie zrobię.
Takie łagodne.
A ja wiem, że muszę, że nie zrobiłam i potem i tak to robię. tylko w ostatniej chwili, może nie tak jak powinna, może kosztem zdrowia fizycznego.
No też w dużym napięciu, w niepokoju, czy podołam, czy zdążę, czy dam radę.
Czy prokrastynację można uznać za rodzaj choroby? Bo tak niektórzy twierdzą, że nawet jest to, no może nie choroba, to za poważnie brzmi, schorzenie?
No ja myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu jest objęty tym schorzeniem, prawda? Bo mogę się sama przyznać, że jak jest coś nieprzyjemnego albo trudnego, albo wydaje się zadanie zbyt duże czy zbyt odległe, no to po prostu odkładam to w czasie. Więc myślę, że w jakimś procencie wszyscy jesteśmy temu poddani. Niemniej no, są takie już sytuacje, kiedy osoba bardzo by chciała zrobić, wywiązać się, podołać i nie daje rady, prawda? Czyli wtedy, kiedy pojawia się tak duże poczucie winy, że w ogóle ciężko się zabrać do pracy, prawda? Albo są tak duże deficyty uwagi, że w ogóle trudno jest wykonać to zadanie, kiedy to przeszkadza nam normalnie funkcjonować, to wtedy już możemy mówić o stanie takim chorobowym. Chociaż słowo choroba raczej nie motywuje do pokonania tego zjawiska, tak?
No więc... tak, ale jak coś zawalamy w pracy, mówiąc tak kolokwialnie, i tę pracę tracimy, no to już jakieś skutki poważne w naszym życiu jednak czyni.
Tak, bardzo, z powodu prokrastynacji bardzo dolegliwy właśnie. Stan, tak? Bardzo dolegliwy, utrudniający życie.
Odkładamy, bo to jest za trudne, nie wiem, przerasta nas i...
Ale w związku z tym, że mówi się o bardzo zróżnicowanych powodach prokrastynacji, to też mówi się o tym, że te skutki, mówi się o chorobie cywilizacyjnej, skutki są też bardzo różne, ponieważ...
To o skutkach za moment, a na razie o samej prokrastynacji, ale bardzo mnie interesuje, nie wiem, czy państwo będziecie szczerzy, czy wy też prokrastynujecie, a może tak normalnie powiem, odkładacie różne rzeczy, bo wiecie, że was przerastają albo z innych powodów.
Znaczy, jeżeli inne powody bierzemy pod uwagę, no to na przykład ja mogę się przyznać bez bicia zupełnie, że u mnie odkładanie jest związane z tym, że na przykład jeżeli mam jakąś pracę związaną z tak zwanym siedzeniem na komputerze, tak? Jakakolwiek praca, robienie sprawozdania, robienie, pisanie scenariusza, jakichś zajęć. I jeżeli gdzieś w międzyczasie wyświetla mi się, że a ktoś na Facebooku coś wstawił, pani redaktor o swoich zabawach językowych na przykład, i zaczynam, wydaje mi się, że spojrzę 5 sekund,
to proszę minutkę, sobie nie...
minutkę sobie obejrzę, a za chwilę z tej minutki robi się, a jeszcze tu zajrzę, a jeszcze tu zajrzę, i nagle okazuje się, że no właśnie, to są takie proste rzeczy, ale mówi się o tym, że no właśnie, jednym z powodów jest odkładania na później, jest też duża nasza działalność w internecie i to coraz częściej, nie tylko młodzież
czyli
dotyka.
Świat wirtualny nas do tego zmusza.
Zdecydowanie.
A pani psycholog, no świadoma ja osoba prokrastynuje,
ja
czy nie?
Ja już się przyznałam, mówiąc w poprzedniej wypowiedzi, więc oczywiście, że tak i to, do czego nawet nie tyle muszę się przyznać, co się przyznaję, że jak mam na przykład coś trudniejszego do napisania, albo muszę to przemyśleć, albo no po prostu zwyczajnie mi się nie chce, bo są przyjemniejsze obszary do zajęć, chociażby właśnie poczytanie czegoś, czy nic nie robienie, no to oczywiście, że tak. Natomiast no przychodzi taki moment i myślę, że każdy temu podlega, że no się po prostu bierzemy, bo się zbliżają terminy, bo już za chwilę ktoś od nas oczekuje jakiegoś efektu pracy i wtedy ta mobilizacja na szczęście, mam nadzieję, u mnie ciągle występuje, więc nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Natomiast zastanawiam się, jakby to miało wyglądać, gdybym rzeczywiście nie mogła, była w takim napięciu, że nie mogła w ogóle wywiązać się z jakiegoś zadania. Tak? Raz mi się zdarzyło na studiach, o teraz sobie przypomniałam, że jak żeśmy będąc na psychologii wróżyli całej młodzieży zgromadzonej w akademiku, były takie modne jakieś sposoby obliczania pozytywnej koniunkcji par, kto z kim powinien się związać. To żeśmy tak się zajęli no właśnie tą pracą, że zdarzyło mi się raz, że nie przystąpiłam do egzaminu, ponieważ byliśmy zbyt zajęci, a potem już było zbyt mało czasu, żeby się przygotować i pamiętam to jako bardzo, bardzo trudne doświadczenie.
To dobrze, że pani psycholog o tym mówi, bo żeby nie wyglądało to tak, że na pytanie o skąd się to bierze i przyczyny, no to świat taki jest. No świat nas dojeżdża, przytłacza. Nie, to my też.
Nie,
my
no
się
my
też, bo przecież no. Pan mógłby sobie wybrać te sprawozdania, chociaż rolki nasze radiowe wszystkie ważniejsze, także proszę sobie tutaj nie robić wyrzutów sumienia. Najpierw nasze rolki radiowe proszę wszystkie obejrzeć, a potem sprawozdanie nie ucieknie. Ale inne sprawy można odłożyć. Czyli jednak to w nas też coś takiego jest i to wydaje się naturalne. To jest takie ludzkie.
To jest ludzkie, naturalne i nawet przeczytałam, że jest taka część mózgu odpowiedzialna właśnie za to, że w sposób naturalny wybieramy rzeczy przyjemne i te nieprzyjemne po prostu odsuwamy na dalszy plan. No po to, żeby zadbać o siebie,
ale jest
żeby
plus,
się
bo potem to, co odłożyliśmy, robimy na takiej adrenalinie, że zajmuje nam 4 razy mniej czasu.
Pod warunkiem, że nas to nie spali, prawda? To jest jeden niebezpieczny moment.
Możemy spłonąć faktycznie.
Ale rzeczy, które są przyjemne, ale też i rzeczy, które czasami mam wrażenie, że po prostu nie potrafimy wybrać jakiejś ważności tych rzeczy. No, wydaje nam się, że równie ważne jest w danym momencie zrobienie jakiejś pracy, no bo przecież za to mi płacą i mam za co utrzymać rodzinę, ale z drugiej strony przychodzi syn i mówi, tato, pomóż mi przy matematyce czy przy fizyce, no i teraz co wybrać, tak? No to też jest taki problem czasami, że gdzieś tam coś odkładamy, bo priorytety no tak się przenikają, że nie jesteśmy w stanie wybrać, no co jest ważniejsze. Jedno i drugie jest bardzo ważne i wydaje mi się, że to też jest rzecz, która... Znaczy, możemy się usprawiedliwiać, tak, ale chyba mamy do tego prawo, że w danym momencie i to jest ważne. Co odłożyć, co...
No, obu rzeczy nie da się naraz zrobić, no więc trzeba wybrać. Kolejne pytanie, jakie są lub mogą być skutki takiego odkładania czynności lub decyzji?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
No właśnie, już trochę o tym wspomnieliśmy, ale jednak musi to wybrzmieć lepiej. Czy takie odkładanie wszystkiego, może nie wszystkiego, ale części rzeczy, może nam zaburzyć życie? Pewne sprawy pogmatwać, innymi słowy, czy to jest groźne?
No ja już wspomniałem o tym, że musimy czasami wybierać między tym, co jest ważne w pracy, a tym, co jest ważne w rodzinie i bardzo często czytamy w różnych artykułach, że no właśnie, że to jest tak, że prokrastynacja nie musi nas prowadzić do zaburzenia całkowitego życia. No, może być tak, że jesteśmy świetni w pracy, mamy niesamowite wyniki, zarabiamy dużo pieniędzy, jesteśmy tip-top, wszystko poukładane, nic nie odkładamy, elegancko wszystko ze wszystkich zadań się wywiązujemy, natomiast rodzina w tym momencie leży. Albo w drugą stronę.
Albo dom zagruzowany.
Albo dom zagruzowany, tak. Natomiast może być w drugą stronę, tak? Jestem wspaniałym rodzicem, wspaniale się wszystkim zajmuję, ale nie
kwiatki w ogródku rosną.
Tak, ale nie wypełniam tego, co jest związane z pracą i gdzieś tam nie dostaję premii, pojawiają się zwolnienia z pracy. No, nie, mogą się takie rzeczy zdarzać. Także gdzieś w jakiejś części życia nie odkładam i jest super, ale przez to, że nie odkładam, to w innej kwestii odkładam i jest problem.
Ale zdarza nam się też odkładać relacje i związki na tym cierpią, no bo wszystko jest ważniejsze. Na przykład ja sobie wybieram pracę, a to tam z tą relacją później, ale relacja nie poczeka i czasami związki się rozpadają. Rodziny się czasami rozpadają.
No bardzo często dzisiaj się rozpadają właśnie związki, rodziny i cierpimy na tym bardzo. Oczywiście no groźne jest to zjawisko wtedy, kiedy nam dezorganizuje, prawda? Kiedy już pojawiają się no takie poważne problemy, czy ostrzeżenia w pracy, albo ostrzeżenia ze strony najbliższych, albo pogorszenie relacji, albo zaczynamy odczuwać taki silny lęk, takie napięcie, taki nieprzyjemny stan, gdzie no paradoksalnie poprzez te wszystkie objawy, skutki tego, że odkładamy albo nie wywiązaliśmy się po prostu, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę temu podołać. I to jest taki wtórny mechanizm, który chyba jest jeszcze groźniejszy niż to, że odkładamy, prawda? Bo po prostu nie potrafimy się wyłączyć z tej presji i z tego, że powinienem. Poczucie winy oczywiście nam nie pomaga, bo czujemy się winni, a to oznacza, że za chwilę czujemy się skrzywdzeni i biedni, prawda? i dopada nas lęk i frustracja i okazuje się, że niewiele osób nas rozumie, bo jednak no, się do czegoś zobowiązaliśmy i robi się takie błędne koło, więc na pewno jest to zjawisko, które może spowodować poważne konsekwencje. Tak?
A do tego jeszcze dochodzi zmęczenie, bo zmęczenie powoduje, że praca, którą powinienem wykonać, nie wiem, w godzinę, zmęczenie powoduje, że nie mogę się skupić, powoduje, że wykonuję dwie godziny, a nie godzinę. W związku z tym kolejna godzina, której nie mogę poświęcić na coś innego, w związku z tym znowu odkładam, znowu tamtą pracę, jeżeli będę robił po północy albo o pierwszej, nie wiem, o pierwszej w nocy włączę pranie, bo wcześniej nie miałem okazji, tak? No to w tym momencie idę spać o trzeciej i znowu jestem...
I zmęczenie psychiczne, bo wiemy, że tyle rzeczy jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy i człowiek się tak nakręca.
Przygniatać po prostu.
A czy jest to pewien rodzaj uzależnienia? Bo też spotkałam się z takim stwierdzeniem.
No może być to rodzaj uzależnienia, prawda? Jeżeli mamy taki zwyczaj, że zanim wykonamy chociażby pracę na komputerze, mamy zwyczaj przeglądania, tam zrobienia takiej prasówki i tak dalej, ja się przyznaję od razu, żeby nasi słuchacze też się nie czuli jakoś obcowani, że mam taki zwyczaj. I jeżeli sobie nie założę, że to będzie trwało, no daję sobie pół godziny czy tam 20 minut na to, żeby przejrzeć, a potem już biorę się, no to może się to przerodzić tak w długi czas i potem już naprawdę jak bierzemy się do swojej pracy, tej, którą mieliśmy wykonać, no nie mamy siły, bo już jesteśmy zmęczeni, bolą nas oczy, robi się późno, prawda? Więc oczywiście to może być rodzaj uzależnienia, więc to zjawisko dotyczy nie tylko relacji z innymi pracy, ale też traktowania samego siebie, prawda? No bo jeżeli na przykład założyliśmy, że no nie wiem, chcemy stracić na wadze, zacząć trenować, poprawić swoją kondycję i też odkładamy to na przysłowiowe jutro, prawda? No to może być traktowane jako
uzależnienie.
Czasami
sobie szukamy pretekstu, żeby odłożyć, jako że mamy dzisiaj dzień radia, to ja opowiem taką anegdotę z dawnych czasów, jak zaczynałam pracę, to nie było w 39, ale dawno, i wtedy się montowało materiały na tak zwanych montażówkach. To była taśma, żyletka, sklejka, taki... No i tych montażówek nie za dużo było w firmie. A pracy dużo i tych materiałów do zrobienia. Więc chodziło się po pokojach i człowiek z taką nadzieją liczył na to, że te wszystkie montażówki będą zajęte. I o, zajęte montażówki nareszcie mogę odłożyć, sobie robić coś innego. I teraz też czasami człowiek idzie i mówi, co robisz? A nic, szukam zajętej montażówki. Bo wiecie, zajęte montażówki, hura, do czego zmierzam? Do tego, że czasami szukamy sobie pretekstu, żeby się usprawiedliwić. No nie mogłam, bo coś tam, prawda? Na przykład ten okropny raport, który pan musi sporządzić. No nie mogłam tego zrobić, bo przyszedł syn, a przecież syn jest ważniejszy i jego praca domowa. Czasami na siłę synu może pomóc, może... Nie, tato, dam sobie radę. A nie, może jednak chodź sobie tą matematykę razem zrobimy. Więc czasami szukamy naprawdę takiego pretekstu, żeby się usprawiedliwić i coś jednak odłożyć.
No, ale to też trzeba rozumieć, prawda, że to jest nasza dziecięca potrzeba być może odpoczynku, być może właśnie takiego wyluzowania się, prawda. Chyba dobrze byłoby, żebyśmy rozumieli, dlaczego występuje w ogóle to zjawisko, prawda, że to nie tylko jest tak, że my po prostu szukamy tylko pretekstu, żeby nic nie robić, ale też być może jesteśmy rzeczywiście zmęczeni, tak? Albo za dużo wzięliśmy
na siebie.
Chcemy
odpocząć zwyczajnie, tylko chcemy mieć usprawiedliwienie.
Tak, żeby odpocząć.
A czy ta prokrastynacja dotyka lub może dotykać w równym stopniu każdego? Na przykład, czy szczególnie może narażone są na nią osoby z ADHD, które jak wiadomo mają problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, organizacją czasu itd. Czy to tak?
No, na pewno osoby z ADHD mają deficyty uwagi. To im bardzo utrudnia funkcjonowanie. I już nie mówiąc o samym zjawisku, prawda, taka osoba dociera do niej zbyt dużo bodźców równocześnie. I problem jest z tym, które wybrać. Tak, więc osoby akurat z ADHD, jeżeli mają je rozpoznane albo już się zaznajomili ze swoim stanem i sposobem funkcjonowania.
No świadomość ADHD jest teraz coraz większa.
No
czasami...
właśnie, więc wtedy są dosyć sprawdzone metody, jak sobie z tym radzić, prawda? I jak wybierać te rzeczy, które w danej chwili są ważniejsze. Do tego służą różnego rodzaju takie techniki, żeby wybierać rzeczy ważne, pilne, te, które może zrobić ktoś inny, delegować. pracować, prawda, i tak dalej, więc można sobie z tym poradzić, tylko trzeba rozpoznać też przyczynę owego zjawiska, prawda, jeżeli wiem, że mam deficyty uwagi, no to wiadomo, że lepiej by było, żebym się zajął jedną rzeczą, a nie kilkoma naraz, bo wtedy nie zrobię żadnej dobrze. I to jest
sobie
właśnie
na karteczce pisać, ja czasami piszę.
Na przykład karteczki priorytetowe, co jest na pierwszym planie, co można odłożyć, prawda, więc no jest taka słynna tablica Eisenhowera, gdzie po prostu się właśnie zaznacza, które rzeczy są pilne i natychmiast je trzeba wykonać, które można odłożyć, które można zlecić innym, prawda, więc są pewne techniki, które pomagają.
No i kluczowe pytanie, jak z tym walczyć i jak przestać prokrastynować?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
No i mamy gości. Dzień dobry, drogie panie. Bardzo młode panie. Machamy teraz, tak jak mówiłam, mamy dzień otwarty, dużo gości, możecie państwo pomachać. O prokrastynacji dzisiaj rozmawiamy. Mamy szkołę podstawową numer 4 w Białymstoku i dwie dziewczyny, Natalia i Nika, tak? Dobrze tak. Zapamiętałam. Wiecie, o czym rozmawiamy? O takim odkładaniu czynności na później. To się nazywa fachowo prokrastynacja, ale powiedzcie, czy wam się to zdarza i co wy odkładacie na później? Może nie odkładacie, to powiedzcie, jak to robicie. Chętnie skorzystamy.
No, ja sądzę, że wszystkim pewnie to się zdarza, że tak, jest tak. To odkładane, no bo chyba nie ma takiego człowieka.
A co odkładasz najczęściej?
Tak.
Sprzątanie. No, staram się tego nie robić, ale czasami niektórych rzeczy się nie da po prostu zrobić, chyba że jest to zapisywane jakoś.
A odkładasz to, co jest za trudne, czy to, czego nie lubisz?
Raczej to, co jest za trudne.
To sprzątanie trudniejsze niż lekcje?
Znaczy, raczej lekcje, ale lekcje jednak lepiej sobie zrobić wcześniej, żeby to mieć już zrobione. Lepiej jest taki, że to już jest skończone.
Nika, a ty?
Ja myślę właśnie, że jakby odkładanie, to każdy człowiek coś odkłada, jakby ja nie wiem, na przykład odkładam też najczęściej to sprzątanie właśnie z takim przekładaniem.
Jednak sprzątanie, myślałam, że lekcje odkładacie.
Właśnie, no nie.
Nie.
Właśnie sprzątanie to jakby bardziej to takie bardziej takie rzeczy, których czynności, których się nie lubi. Właśnie.
Czyli
bardziej.
Wolicie odrobić lekcje niż posprzątać. No to jest też ciekawy wniosek. Państwo teraz specjaliści, mamy no dwie minuty dosłownie. Jak z tym walczyć? Co robić, żeby nie odkładać? Żeby nam się życie nie nawaliło. Dziewczyny, wy też słuchajcie, to wam się przyda. Co robić z tym?
No tutaj już jedna z dziewczynek podpowiedziała najlepszą metodę, czyli te rzeczy, które są najważniejsze, zrobić na początku, czyli na przykład, jak mówiłaś o nauce, tak, żeby najpierw się pouczyć, a potem robić te różne inne rzeczy. Chociaż jak ktoś bardzo nie lubi sprzątania, to może właśnie od tego powinien zacząć, żeby już potem tego nie robić, prawda? Ale generalnie sprawdza się to, żeby zrobić to, co jest trudne, a potem dopiero przechodzi do rzeczy przyjemnych. Jest też taka metoda kanapkowa, żeby przeplatać rzeczy przyjemne przykrymi i wtedy jakoś łatwiej to znieść.
Ale też wydaje mi się, że fajnie jest, jeżeli już jesteśmy dojrzali, świadomi, dorośli, to może spróbować sobie jakąś zrobić analizę, może spróbować zobaczyć, z czego to wynika. Czy rzeczywiście wynika to, nie wiem, z ADHD i z koncentracji uwagi, czy wynika to, nie wiem, z temperamentu może, bo ktoś cechy temperamentalne może ma takie, a nie inne, czy po prostu z tego, że ma za dużo na głowie i może od tego zacząć, żeby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić.
Róbmy listy, ja sobie potem wykreślam, jakie to jest przyjemne coś odhaczyć. Dziewczyny, macie teraz 20 sekund. Możecie kogoś pozdrowić. Jesteście w Radiu Białystok, jest dzień otwarty. Możecie kogoś pozdrowić.
To pozdrawiamy na pewno całą społeczność szkoły. No i
nie wiem, myślę, że warto by było też wszystkich właśnie słuchaczy teraz pozdrowić, żeby też, no jednak...
Rodziców jeszcze pozdrówcie.
No, pozdrawiam serdecznie.
Może nie będą tyle sprzątania
tak.
Wam zadawali. Bardzo dziękuję. Psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska, pedagog Jarosław Jatel i Natalia i Nika ze Szkoły Podstawowej numer 4 w Białymstoku zdążyły jeszcze też być naszymi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Izę Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.